Dzięki nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najważniejsze zdanie, jakie miałem do powiedzenia, już wypowiedziałem. I rzeczywiście, gdybyśmy powrócili do Jego nauki, uwierzyli Mu do końca, korzystali z Jego łask, to wszystkie problemy i osobiste, i małżeńskie, i rodzinne, i życiowe byśmy rozwiązali. Kochani, temat jest bardzo ważny i aż by się prosiło, żeby wejść w niego już bardzo konkretnie od razu, ale nie chciałbym popełnić pewnego błędu, którego niestety nie uniknęło co najmniej kilku mówców, pisarzy chrześcijańskich, nawet kapłanów. Że tak wchodzi w mówienie o cielesności, że zapomina, że to jest tylko wyrywek, urywek, kawałek, fragment człowieka i tak trzeba zabawiać się w detale, tak jakby te detale były najważniejsze. I nie chcę w tej chwili przywoływać nazwisk, ale znane osoby potrafią, ksiądz pisze scenariusze niemalże współżycia, podpowiadając prawie że techniki pobudzania. Tak? O tym też można mówić, ale nie jest to istota rzecz. I dlatego pozwólcie, że zaczniemy troszeczkę z lotu ptaka, z pewnego oddalenia, spojrzenie na człowieka, który ma ciało. Człowiek nie jest ciałem, człowiek ma ciało. I dlatego na tego człowieka całego musimy na chwileczkę, chociaż parę minut mu uwagi poświęcić. Jaki jest cel? Jesteśmy w męskim gronie, może mówić bardzo konkretnie, tak? Nie muszę stosować ozdobników, grać na uczuciach i tak dalej. Możemy walić po prostu prostymi prawdami. Cel pobytu człowieka na ziemi. Celem pobytu człowieka na ziemi jest szczęście. Człowiek jest jedyną istotą stworzoną po to, żeby była szczęśliwa. Stworzoną dla niego samego. Z czego płynie szczęście człowieka? No i tu zaczynają się schody. Największe szczęście człowiekowi może dać bycie tym, kim szef chciał nas mieć. Czyli czystość bycia sobą. Szczytem szczęścia zatem jest czystość bycia sobą, co można określić innym słowem świętość. W użyciu takim potocznym jest bardzo wykpiwane, tak? I przynajmniej niemodne. Tak, największym źródłem szczęścia, czy największym poziomem szczęśliwości na ziemi jest osobista świętość. Nie ma większego szczęścia. Oczywiście na to trafiają pewne teorie świata, tego świata poddanego złemu duchowi. To myślę, że warto zaznaczyć na samym początku, że człowiek jako istota cielesna, przecież duchowa, zawsze jest ostatecznie poddany duchowi. I albo świadomie z wyboru i konsekwentnie podda się Duchowi Świętemu i uczepi się Jego łask również, albo nieświadomie zupełnie może tak to być, podda się Duchowi tego świata i z prądem ducha czy upiora, chciałoby się razem powiedzieć, tego świata popłynie. Bardzo wielu ludzi, nie wybierając złego ducha, tak naprawdę mu się poddało. I teraz duch tego świata nam mówi coś zupełnie innego. Nie, że świętość jest źródłem szczęścia, tylko że łajdactwo jest źródłem szczęścia. Im się będziesz bardziej łajdaczył, tym będziesz szczęśliwszy. Świętość, tak, do ciemnogrodu. To już nie dzisiaj. I czy ten problem łajdactwa jest problemem nowym? Jest problem stary jak świat. Oczywiście on jest, to wszystko jest związane, ten niepokój, nawet do tego, co ksiądz Paweł mówi przed chwilą w kościele, jest związane z udziałem pierworodnym. Do którego co prawda nie doszedł, ale tą scenę zdrajał. Nakreślił tej szczęśliwości pierwotnej. Ona została zniszczona przez człowieka, który podjął taką, a nie inną decyzję. I przecież wszyscy znamy przypowieść o synu marnotrawnym. No już tam zostawmy. Odszedł do dalekiej strony, roztrwonił majątek, żyjąc rozrzutnie, kropka, ani słowa na co wydał. Ani słowa nie ma w piśmie. Roztrwonił majątek, żyjąc rozrzutnie. Nawrócił się, wrócił, ojciec, też świę wszystko Bogu i Tobie. Powraca, ojciec go przyjmuje. Też niesamowite wątki, wszystko. I wkurzony ekstremalnie brat nie chce wrócić do domu ojca. Dlaczego? Mówi dlaczego. Bo ten twój syn z nierządnicami. O czym marzył porządny brat? Co miał z tyłu głowy? Nierządnice. On się męczył ze swoją porządnością. Zazdrościł tamtemu, że tamten, co mogło być prawdą, ale mogło nie być, zabawiał się z nierządnicami. On miał gorzej, on się nie zabawiał. Chociaż żyjemy w świecie, który tak reklamuje łajdactwo wszelkiego rodzaju, że każdy z nas jest w jakimś stopniu zagrożony, że gdzieś w tyłu głowy będzie miał to łajdactwo wpisane. No jestem porządnym mężem, jestem wiernym mężem, będę wierny swojej żonie, tak, bo jestem katolik, tak uczciwy, przyzwoity człowiek. Ale ci niewierzący to mają fajno, tak? Ci to sobie mogą. No nie mają fajno. Niektórzy mówią, święty Augustyn, fajny święty. Łajdaczył się, zdaje się, 33 lata. No wszystkie sposoby, on podobno miał taki etap w życiu, że z kolegami się ścigał, kto większe świństwo zrobi. Potem go dopadło, się nawrócił. Ale co powiedział po nawróceniu? Żałuję każdego dnia, kiedy byłem daleko od Chrystusa. Żałuję wszystkich swoich łajdaczy. Nie, cieszę się, że sobie poużywałem, a teraz, że jestem święty. Tylko żałuję każdego dnia, kiedy byłem daleko od Chrystusa. I właściwie takim podstawowym problemem nas mężczyzn, nie wchodząc jeszcze w detale cielesności, jest to, byśmy marzyli o swojej czystości. Również cielesnej, o czystości w ogóle. O byciu tym, kim Pan Bóg chciał nas mieć. Żebyśmy uwierzyli, że to jest największe źródło szczęścia na ziemi. Naprawdę największe. Choć to łajdactwo nam się jawi jako fajne, tak? To nie jest przypadek, że druga żona w każdym filmie jest lepsza od pierwszej i widzowie kibicują rozwodowi. To nie jest przypadek, że drugi mąż jest lepszy od pierwszego. No, żeby już wreszcie zostawiła tego drania, bo trafił się taki wspaniały. Nie? Ktoś to reżyseruje, ktoś to scenariusze pisze. A czasem powtarzam mężczyznom, że druga żona ma wszystkie wady pierwszej i dodatkowo swoje. Tak? Więc nie łudźmy się. Tak na marginesie, jak się rozpada małżeństwo, to dlaczego się rozpada? Że byli niedostatecznie dojrzali. Weszli, mając dobre chęci, ale nie potrafili tego przełożyć na budowę więzi, ponieważ byli egoistami. I co, receptą na moją niedojrzałość będzie nowy model? Dezercja z pierwszego związku i wejście w drugi, to będzie to poprawi jakoś nie, absurdalne to jest marzenie. Zupełnie no głupie z punktu widzenia racjonalności. Prawda? Jeżeli ktoś ma trudną żonę, a pewnie wielu z nas ma trudne żony, dla każdego jego żona jest trudna, to jest to wezwanie do osobistego wzrostu. Pokonaj to, bo to twój egoizm przeszkadza pokonaniu tych trudności, które masz w relacji z żoną, więc masz szansę na wzrost osobisty. To jest bardzo ważne wezwanie człowieka. Czyli tak, jesteśmy wezwani do tego wszyscy, żeby się zbawić, a świat nas kusi wizją, żeby się zabawić. I tak na ile my potrafimy świadomie, spokojnie odrzucić wizję świata, że to nie jest wizja prowadząca do szczęścia, że to potrzeb szatana, że ja w to nie wchodzę. Po prostu świadomie odcinam się od tego. Ta czystość człowieka byciu sobą to nie jest taka czystość, że ja nie będę niczego brudnego dotykał i się nie pobrudzę. Nie do tego jesteśmy wezwani. My się rodzimy, no nazwijmy to brudni, rozbici, skaza grzechu pierwotnego. My się rodzimy zdezintegrowani. Czyli my jesteśmy wezwani do uzyskania czystości. To jest coś zupełnie innego niż zachowanie czystości. Nikt nie rodzi się gotowy, tak? Pierwotna dezintegracja, już fachowcy w całym świecie się zgodzili z tym, że człowiek rodzi się dezintegrowany. Bardzo niebezpieczne wizje, utopijne oczywiście, które mówiły, że człowiek rodzi się dobry, bo z tego wyrosła rewolucja francuska. Piękne hasła, wolność, równość, braterstwo, wymordowano procentowo największą liczbę ludzi żyjących na świecie. Hitler ze Stalinem nawet się nie zbliżyli do tej liczby. Tak, do tego procentu ludności oczywiście dużo mniej w XVIII wieku żyło ludzi na świecie niż w XX. To jest jasne. Wielka socjalistyczna rewolucja październikowa. Gigantyczne oszustwa. Ani wielka, ani socjalistyczna, ani rewolucja. Nawet nie w październiku, tylko w listopadzie. Więc jedno gigantyczne oszustwo, które pochłonęło no już setki milionów ofiar i po płuczyny komunizmu nadal pochłaniają ofiary w świecie. Śmiertelne również, tak? Ile krajów cierpi z powodu jakichś tam jeszcze działań tych właśnie różnych popłuczy o zmieniających się ciągle nazwach, prawda? Ale wizja bazuje na tym, że człowiek jest dobry, tylko trzeba tych złych wymordować i wtedy już wszyscy będą się dobrze rządzić. Nie. Człowiek nie rodzi się skończony, dobry, dojrzały, zintegrowany, tylko potrzebuje tej, jest mu potrzebny trud integracji. To jest jakaś sprawiedliwość za grzech pierworodny, który obciążył wszystkich ludzi, choć my sami tego jabłka symbolicznie mówiąc nie zrywaliśmy, prawda? Ale jest to skaza na naturze człowieka. I teraz, jakie mamy narzędzia, żeby się wewnętrznie zintegrować? No, dwa narzędzia. Jeden to jest trud pracy własnej. I tu pojawia się problem samowychowania, który totalnie znikł z programów wychowawczych. Nawet katechetycznych, wstyd mi to mówić, ale tak. Takie niemodne słowo, samowychowanie, to może tak opisowo, to nie. Wychowanie samego siebie w trudzie. Może to się wydawać komuś śmieszne, ale jak ja chodziłem do szkoły, lata 60, do liceum, to wówczas, z zeszłego tysiąclecia, tak, żeby nie było wątpliwości, 60 lata, to wówczas nikt z dzieci, praktycznie w klasie nikt nie jadł cukierków w pościeli w adwencie. Basia miała imieniny zawsze w adwencie, więc Basia świętowała urodziny, bo nie mogła cukierki porozumieć, bo nikt mnie nie przyjął. 2 lata temu w adwencie chłopak z rodziny odmówił przyjęcia cukierka, to był obciach w klasie. Co za wariat, co za w ogóle pomysł, żeby nie jeść cukierków. Przecież rodzice katolicy sami kupują kalendarze adwentowe i codziennie otwiera się jedno okienko z numerkiem i dziecko musi zjeść czekoladkę. Żeby mu przypadkiem do głowy nie przyszła jakaś asceza. Akurat jedzenie cukierka czy czekoladek, to oczywiście jest, można jeść cukierki, można jeść czekoladki. Ale brak pomysłu na jakąkolwiek ascezę w dzisiejszym życiu, wszystko musimy mieć natychmiast, wszystko musimy przeżywać, jest podszeptem złego ducha. Jak my mamy zapanować nad poważnymi pokusami, nad poważnymi zagrożeniami, kiedy nie potrenowaliśmy na głupich cukierkach? To, co powiedział Karol Wojtyła w trudnej książce, ale myśl generalna jest prosta, osoba i czyn. Czyny przechodzą na sprawcę. Jeżeli będziesz podejmował czyny panowania nad sobą w drobnych rzeczach, to staniesz się panem siebie, będziesz mógł zadysponować sobą, nawet swoim życiem, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała. Tak? Człowiek całkowicie zintegrowany jest tak wolny, że oczywiście integracja wymaga, proces integracji wymaga tak zwanej osi integracji, to jest system wartości. Akurat my jesteśmy w idealnej sytuacji, bo ten, który nas stworzył, który nas najlepiej zna, podyktował nam, objawił system wartości, 10 przykazań. I do tłumaczenia całe Pismo Święte. Więc my mamy na pewno bezbłędny system wartości i na pewno nikt nas tam nie oszukuje, że mówi nie cudzołóż, ale to tak, żeby nam kawał zrobić, że naprawdę cudzołóż to jest fajne, tak? Nie, to 10 przykazań określa bardzo dokładnie naturę człowieka. Człowieku nie zabija, nie dlatego, że ci zabieram zabawki, niektórzy by się bawił w zabijanie, dlatego, że to nie leży w twojej naturze. Jeżeli będziesz zabijał, zniszczysz samego siebie. Nie zintegrujesz się, tylko przeciwnie, się rozbijesz i będziesz nieszczęśliwy. Czyli tym pierwotnym źródłem szczęścia każdego człowieka jest pełna integracja, czyli pełna wolność wyboru dobra według wyznawanej hierarchii wartości i wolność odrzucenia zła. I to nawet wyboru dobra, które jest trudne, kosztowne, nawet za cenę życia czasem. I się pieśń ludzie giną. Mogliby w ostatniej chwili odwołać wiarę Chrystusa i nie odwołują. Giną. No, 200 tysięcy ludzi, chrześcijan ginie w świecie co roku w tej chwili, tak? I odrzucić pokusę zła, na którą mam wielką ochotę, bo to zło jawi mi się jako bardzo fajne. Pełna wolność jest się tym szczęściem człowiekowi, który osiągnął taką wolność, czyli świętość. Nic nie mogą zrobić. Mogą go zabić, ale nie odbiorą wewnętrznej wolności. Przypomina mi się taka postać pułkownika AK z Podkarpacia. W czasie wojny wpadł w ręce gestapo. Był nieprawdopodobnie torturowany i chcieli go zabić, chcieli go złamać. Nie udało się. Przeżył to wszystko. Po wojnie wpadł w ręce Sowietów, którzy go swoimi sposobami też chcieli złamać. Chciałem powiedzieć za punkt honoru, ale do tej nacji mało to słowo pasuje. Postawili sobie za cel, żeby go złamać. Nie złamali. W końcu podpisali kapitulację z strzałem w tył głowy. Wygrał. Jest kandydatem na ołtarze w tej chwili. Ja nie mówię, że mamy głowę pod nóż pchać, ale ja mówię o czymś takim, że my wszyscy, tu obecni i nieobecni mężczyźni, powinniśmy marzyć o takiej wolności, że nic nam nie mogą zrobić. Ilustracja niestety bardzo smutna już z dziedziny cielesności. Odpowiadam na dziesiątki, setki listów mailowych. Pisze dziewczyna narzeczona. Proszę pana, kilka miesięcy, chyba 3 miesiące do ślubu, chłopak mi się przyznał, narzeczony mi się przyznał, że ogląda pornografię i uprawia samogwałt. No byłam przerażona, ale otrząsnęłam się z tego, mówię, no co, wielu ludzi przez to przechodzi, wychodzi, wygrywa, będę cię wspierać modlitwą, będę cię wspierać na wszystkie możliwe sposoby, wchodzisz w terapię, wygramy z tym. A mówię, jaką terapię? Ja to lubię. On to lubi. I teraz To, że mu to sprawia przyjemność, to jest jasne, ale że to on to lubi, on nie chce się leczyć, to jest przerażające dla mnie. Ta dziewczyna, możecie sobie wyobrazić, narzeczona, idzie do rodziców tego chłopaka, ile musi w sobie pokonać i dowiaduje się od nich, przecież to jest normalne, wszyscy to robią. Zupełnie złamana idzie do swoich rodziców i słyszy, co ty, chcesz być starą panną? Pisze, panie Jacku, czy ja zwariowałam, czy świat zwariował? Nawet gdyby wszyscy uznali jakąś tam zło, obiektywne zło moralne za normę, to to nie stanie się normą. Bo norm się nie ustala przez głosowanie. Przykazania nie zabijaj, nie da się przegłosować, choćby wszystkie parlamenty świata przegłosowali. Legalność, a nawet dobrodziejstwo, aborcje, eutanazy i tak dalej, to nie ma człowiek takiej mocy, żeby przez głosowanie określać, co jest dobre, co jest złe. Tak więc, kochani, powinniśmy wszyscy marzyć o swojej świętości, marzyć o swojej czystości, marzyć o swojej pełnym panowaniu nad sobą, ale jeżeli marzymy o tym, bo marzenia w życiu człowieka mają ogromne znaczenie, one są motorem aktywności człowieka. Jeżeli o czymś marzymy, to jesteśmy w stanie się wysilić, jesteśmy w stanie wszystko zrobić, żeby osiągnąć to, o czym marzymy, prawda? Czyli pierwotne są marzenia. Żeby mężowie marzyli o wierności wyłączności seksualnej na przykład. Żeby mężowie marzyli o tym, że nigdy do niczego nie zmuszą żony to, co jest dla niej choćby niesympatyczne czy niefajne w tej materii. Bo to jest podstawą późniejszej aktywności, późniejszych sukcesów, nawet tak życiowych. Tak? Jeżeli my dobrze nie marzymy, to my przez przypadek nie wejdziemy na szczyty, bo na szczyty się nie pod górkę. Przez przypadek można się stoczyć na dno. Ale nie da się przez przypadek wygrać życia. Tak? Musimy mieć piękne, ambitne marzenia i do nich dążyć. To mówienie o świętości mi się odblokowało gdzieś tak od 3 lata. Redaktor źródła przyznał mi taką nagrodę imienia Jerzego Ciesielskiego. To był jeden z tych uczniów podopiecznych kardynała Wojtyły. On z nim chodził po górach, pływał na kajaku. To był jego ulubiony. Zresztą jest kandydatem na ołtarze. Już heroiczność cnót została stwierdzona. Także pewnie niedługo będzie błogosławionym. Jerzy Ciesielski. I przed wręczeniem mi tej nagrody ktoś tam przeczytał jego życiorys. I mnie uderzyło takie zdanie. Jurek jako student w wieku 20 kilku lat był tak dojrzały, że mówił otwartym tekstem, że on chce być świętym. Ja sobie pomyślałem, a ty dziadzie, 60 parę lat. No właściwie tak chcesz, ale nie będziemy się tym afiszować, tak? Nie będziemy o tym mówić, bo to takie nie dzisiejsze, nienormalne, takie niefajne. Lepiej tak być troszkę za takiego łajdaka, za takiego życiowego, który to i trochę zgrzeszy, i trochę nie zgrzeszy, tak? I tam będzie być taki normalny. Nam obrzydzono świętość jako taką mydłukowatość, oczy ku niebu, żadnej aktywności. Nie, to jest nieporozumienie oczywiście. Ktoś znowu tą, chciałbym powiedzieć, obrzydliwą, no bo tak, wizję świętości nam namalował, tak? Ktoś to stworzył, taki obraz. Zupełnie zresztą nieprawdziwy. Jest bardzo wielu świętych, bardzo realnie aktywnych, fantastycznych, życiowych ludzi. I ta osobista świętość mnie też uderzyło w Meksyku na zakończenie kongresu rodziny w Meksyku, to był 2008. Papież Benedykt, którego lekarze tam nie puścili, ale przez łącza satelitarne miał homilię na mszy kończącej, błogosławieństwo i takie słowo zamykające kongres. I ostatnie zdanie, jakie powiedział, najważniejsze, co może katolik dać światu, to osobistą świętość. To zdanie do mnie wraca od tych prawie 10 już lat. Że przecież co kogo obchodzi moja osobista świętość? A no obchodzi. Bo to przejdzie na rodzinę, to przejdzie na dzieci, to przejdzie na całe otoczenie. I pierwszą rzecz, my byśmy tak chcieli wszystkich dookoła ustawiać, wszystkich poprawiać, a pierwszą rzeczą to jest zabranie się za siebie samego. I to będzie miało niesamowity skutek. Dzisiaj jeszcze odpowiadałem na list gościa, od którego odeszła narzeczona z dzieckiem, mieszkali razem już ileś tam lat, dziecko 3-letnie, narzeczona z dzieckiem, odeszła od nią kochana nad życie, ale ona odeszła, bo on ma taki śmieszny nauk, nawet nie napisał jaki. No chłopie, najpierw weź się za siebie, najpierw się uporządkuj, kocham nad życie. A co powiedzieć kocham nad życie? No to daj siebie w ofierze, staj się takim facetem, do którego na nas skrzydłach wróci. Uporządkuj swoje życie, idź do spowiedzi, zawalcz o czystość, o... A nie, mam ochotę, żeby wróciła, ale z sobą nic nie będę robił. Jestem taki biedny teraz. Więc zupełnie niemęskie, niekonstruktywne podejście. I teraz jeżeli byśmy ten plan Boga wypełnili i byśmy zbliżyli się do tego szczęścia, a jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, bo my tak, mamy jakieś siły, możemy podjąć trud pracy samowychowawczej. Ale naiwny jest ten, który wierzy, że może o własnych siłach stać się świętym. Dzisiaj troszeczkę w kościele o tym było. Otóż bez łaski nie osiągniemy świętości. Dzisiaj coraz częściej widzimy, że młodzi idą do kościoła, robią łaskę Panu Bogu, babci czy komuś tam jeszcze, pobiorą się tak z łaski. My tam idziemy po konkretne łaski. I mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, przez 30 par lat pracy z małżeństwami nie widziałem ani jednego, ani jednej sytuacji, nawet około rozwodowych, i gdzie małżonkowie uczepili się łaski, uczepili się sakramentów, uczepili się wspólnej modlitwy codziennej i nagle doszli do rozwodu. Ja nie mówię, że nie mieli trudności. Mieli. A przecież mamy to obiecane w przypowieści o domu na skalę. Uderzą wichry, uderzą na nawałnice, ale dom się ostoi, bo na skalę jest budowany. I jeżeli my się uczepimy tej skały, skałą jest Chrystus, w innym miejscu otwartym tekstem czytamy. I teraz, jeżeli my zbliżymy się świadomie, pracując na to, będziemy się zbliżać do swojej osobistej świętości, to przejście na drugą stronę będzie takim, obyśmy doszli do takiego poziomu, jak Jan Paweł II. On po prostu poszedł do domu Ojca. Pozwólcie mi iść do domu Ojca. Nie chciał uporczywej terapii. On już dojrzał do przejścia na drugą stronę. Jeżeli można powiedzieć, że ktoś cudownie umierał, to on cudownie umierał. Myślę, że większość z nas pamięta, bo to było już naście co prawda lat temu, niektórzy jako chłopcy, ale ci dorośli pamiętają dobrze, że to było coś niesamowicie przejmującego. On dojrzał i zresztą lud Rzymu, zobaczcie co zrobił. Na plakatach natychmiast wypisał święty natychmiast. Genialna intuicja ludu. Tak. I wszyscy jesteśmy do tego wezwani. Im bliżej będziemy do świętości, tym płynniej przejdziemy na drugą stronę i mniejszą to będzie tragedią jakąś. Im dalej odejdziemy od tego wezwania, tym gorzej. Dobra, mamy jedno narzędzie, trud samowychowania. I świadomie powinniśmy podejmować programy, które są rozpisane na czyny. Bo program będę lepszym człowiekiem, będę lepiej traktował żonę, to jest bzdura. Pobożnymi chęciami wiadomo, co jest wybrukowane. Natomiast jeśli wprowadzę konkretny czyn i będę go wypełniał, to ten czyn mnie przemieni. To jest cała taktyka pracy nad sobą. Wprowadzać czyny. Jeżeli na przykład chcesz być bardziej wierzący, to zdecyduj. Zdecyduj. Choć nie da się zdecydować, że będę bardziej wierzący. Bo to nie podlega kontroli woli, moja wierzącość, tak? Czy będę się na modlitwie unosił, czy niektórzy się unosili, ale ci, co się unosili, to się bardzo tego wstydzili i ukrywali. Ale mogę zdecydować o tym, co zależy od mojej woli. Mogę zdecydować o tym, że na przykład 1% czasu mojego życia poświęcę Panu Bogu. Może to dla niektórych być dużo, no to 0,5%. 1% to jest 14 minut i parę sekund. Któraś ze świętych, chyba Teresa, mówiła, daj Bogu 5 minut medytacji, a zostaniesz świętym. 5 minut medytacji dziennie. Pochylenia się nad nim. Prawda? Ale nie umiem medytować, bo myślę o skokach. Akurat kot wygrał dzisiaj, prawda? A potem coś. No nie umiem, ale mogę. I nie mogę zdecydować, ja się tak skoncentruję, będę tylko o Bogu myślał. Nie. Ale Panie Boże, jest to Twoje 5 minut. Klęczę przed Najświętszym Sakramentem i nie ruszę się stąd, dopóki 5 minut nie minie. A może 15, nie wiem. Na ile na kogo na ile stać. I ten czas, o którym mogę zdecydować, Pan Bóg zagospodaruje. Można zdecydować, czy będę praktykującym. I można to wymyślić po męsku, że opłaca się być praktykującym. Bo jak Stany Zjednoczone, badania bardzo obszerne, 25%, i tak, 50% się rozwodzi w grupie badanej. Ci, którzy chodzą co niedzielę do kościoła, 25 razy rzadziej się rozchodzą, 2%. A ci, którzy dodatkowo codziennie się modlą, rozwodzą się 750 razy rzadziej niż średnia krajowa, 0,06%. I mając takie dane, można podjąć decyzję, nie że będę wierzący, ale że będę praktykował. Raz w niedzielę pójdę do kościoła w tygodniu i codziennie z żoną odmówię Ojcze nasz. I odpuść nam się winę, jaką my odpuścimy. Jeżeli przed zaśnięciem byśmy tą modlitwę odmówili wspólnie, słońce by nie zaszło nad zagniewaniem waszym, bo nie da się klęknąć i powiedzieć, odpuść nam się winę, jaką my odpuszczamy, chcąc sztylet pod żebro bić. Po prostu się nie da. Sprawdzałem, nie da się. No. Trzeba najpierw się uporządkować, a potem można ten czyn wypełnić. Prawda? Zwracam uwagę właśnie na czyny. Mówią mi, panie, jak będę miał potrzeby, to będę chodził do kościoła. Co za bzdura! Od 2 lat mam taki pomysł. Pytam, a czy ktoś z was miał potrzebę jedzenia wieloryba? Czy kiedykolwiek w życiu ktoś z was miał potrzebę jedzenia wieloryba? Ja do 2 lata wstecz nie miałem. Ale byłem w Norwegii, mnie poczęstowano wielorybem. Pyszne mięso. Dopóki nie spróbowałem, może pysznie przyrządzone, nie wiem, ale w każdym razie świetne, to było naprawdę takie wędzone, mocno takie, no bardzo fajne. I ja nie mogłem zatęsknić do jedzenia wieloryba, kiedy nie miałem tego doświadczenia. Owszem, można sobie wyobrazić coś stworzyć. Jak chłopak, który odszedł od kościoła dlatego, że nie radził sobie z takim czy innym przykazaniem, jeszcze ksiądz go tam trochę, może nieszczęśliwie, zbeształ w konfesjonale, obraził się na księdza, znalazł się księdza, który się gdzieś pogubił, już ma pełne usprawiedliwienie i on ma poczuć potrzebę chodzenia do kościoła? Może się wziąć za pysk i tam zaprowadzić. Jeżeli będzie dostatecznie długo i uczciwie praktykował, to prawdopodobnie otrzyma łaskę wiary i będzie już tam chodził z innych pobudek. Ale można podjąć decyzję o czynach, a nie można podjąć decyzji o tym, co się gdzieś tam duchowo dzieje. Ale do czegoś jeszcze zmierzam. Więc mam jeden wymiar, praca własna, trud samowychowania, przemieniona na czyny, bo tylko taki możemy zaplanować. A drugi element, bardzo ważny, to jest łaska. To jest łaska. Dzisiaj ksiądz Paweł powiedział prymat łaski nad działaniem takim bezpośrednim, prawda? Więc rzeczywiście nie doceniamy łaski. Mam taki kawał, który tu nieźle ilustruje, jakie są proporcje. Bo jakie są proporcje udziału własnego? W banku to nam określałem udział własny przed wzięciem kredytu. Tak? Tyle procent musisz włożyć, tyle dostaniesz i tak cię oszukamy, bo zaczynamy się mieć razem tyle, co ci pożyczymy. Prawda? Tak naprawdę z twoich pieniędzy. Bank niczego nie produkuje, tak? Tylko tworzy pieniądze z pieniędzy tych, których oszukuje w ten czy inny sposób. Prawda? No dobra, ale jaki jest procent łaski? Mam taki kawał, który to ilustruje. Starsza pani, przeżywszy swoje lata, uczciwie poszła na drugą stronę, zobaczyła drzwi raju, woli pewnym krokiem do raju. Święty Piotr mówi, chwileczkę, tutaj punktacja obowiązuje. Jaka punktacja? No co dobrego zrobiłaś? No jak co dobrego, całe życie, wierna żona, uczciwa matka, no dobra, 10 punktów, co jeszcze? Jeszcze, no syn jest księdzem, uczciwym, oddanym dla ludzi, organizuje spotkania dla mężczyzn, no dobra, 5 punktów dodatkowe, co jeszcze? Jeszcze? Wiem, pomagałam chorej sąsiadce. Nosiłam jej jedzenie, sprzątałam, całkowicie bezinteresownie. No bardzo ładnie, jeszcze jeden. A, 2 punkty. Święty Piotrze, a ile tych punktów potrzeba? No 10 000. Jezu miłosierny, pomóż. Dziękuję, wystarczy. My nie doceniamy tego, ile możemy dostać, prosząc o łaski i ciągle taką mocą pyszałka próbujemy własnymi siłami. Gdzieś pewnie pamiętamy wszyscy, z czasu takich tam wczesno dziecięcych, mówię, jak już będę bezgrzeszny, to pójdę do spowiedzi się pochwalić. Dokładnie odwrotnie. Jak chcesz się rozwijać, to chodź do spowiedzi częściej niż się wydaje, że potrzebujesz. I wtedy będziesz się rozwijał. Kochani, ja wiem, że to był trochę przydługawy wstęp, ale chciałbym, żebyśmy osadzili tą cielesność, o której już teraz będę mówił, w kontekście osoby. Osoby, która ma wzrastać do świętości i ciało ma w tym pomagać, a nie przeszkadzać. Człowiek jest istotą trójwymiarową. Cielesno, psychiczno, duchową. I od razu powiem, że człowiek został stworzony na 2 sposoby. Ta druga strona, ta piękniejsza, też jest cielesno, psychiczna, duchowa, tylko ma inne główne wezwania. Głównym wyzwaniem do mężczyzny w procesie integracji tej wewnętrznej jest zapanowanie nad cielesnością. Zapanowanie nad pobudzeniami ciała. Które mężczyzny są bardzo silne. Budzą się w okresie bardzo kiepskim, bardzo szczenięcym, wtedy w okresie dojrzewania. A dzisiaj brutalny świat robi coś zupełnie aż niewiarygodnego, że zanim pojawią się pobudzenia ciała o charakterze seksualnym, już rozbudza ciekawość seksualną i zaprasza, i zachęca, i niemalże zmusza do działań seksualnych dzieci, które działają zupełnie automatycznie i wytwarzają się nałogi. Tak. I znajomy ksiądz opowiada niedawno, złapał go w kościele chłopaczek mały, tam chyba 7-8-letni, i niech mi ksiądz ratuje. Myślał, że ktoś go napadł i zaraz się go zamordować. Co się stało? Jestem uzależniony od pornografii. 7-letni chłopak. Oczywiście to nie jest uzależnienie po linii seksualności, tylko uzależnienie od jakiegoś wciągającego obrazu, którego nie może się oderwać. Prawda? Może się od brutalności uzależnić. Można. Znaczy nie można, nie mówię można przyzwalając na to, tylko stwierdzając fakt. Wszystko, co wywołuje pewne emocje, może być, zwłaszcza przyjemne, może być uzależniające. Dlaczego brutalność wywołuje przyjemne emocje? Bo przeżywam to, że mi się nic nie stało. Niektórzy dlatego czytają nekrologię, żeby zobaczyć, że jeszcze żyję, prawda? O, z mojej klasy jeszcze tylko nas trzech zostało. No, teraz który kolejny, tak? Ludzie się emocjonują i ktoś zachorował. Bo jak się od razu lepiej czuje, jak słyszy o jakiejś ciężkiej chorobie, prawda? Odnosimy się do... No, to jest bardzo ludzkie i nie ma się co na to obrażać, ale to po prostu jest. I teraz mamy tego mężczyznę, który w wymiarze cielesnym ma bardzo trudne zdanie, bo w szczeniącym wieku jego ciało jest pobudzane. Zaraz to troszkę uporządkujemy. Gdyby był przez rodziców, wychowawców przygotowany na to, że ma stawić czoła, miał narzędzia w ręku, co może zrobić, żeby zawalczyć o swoją czystość. On nawet nie wie, że powinien walczyć o swoją czystość. Tak jak ten chłopak, który lubił samogwałt i młody mężczyzna, lubił samogwałt i pornografię. I nie chciał się z tego leczyć. Dla mnie to jest naprawdę przerażające. Również dzisiaj podobnie pogubione znajdujemy dziewczyny. Uporządkujmy wobec tego to, co powinniśmy wiedzieć o seksualności, o cielesności człowieka. Znaczy, cielesność jest pojęciem szerszym niż seksualność, ale domyślam się, że w dużej mierze pozbawienie tej cielesności zahaczało w intencji tych, którzy mnie zapraszali właśnie o tą atmosferę seksualną. Tak? Nie będziemy mówić o zdrowiu fizycznym, o konieczności zdrowego odżywiania. To też jest cielesność, prawda? Ja się na tym nie znam, więc niewiele bym wam mądrego coś powiedział. Mogę powiedzieć, że powinienem codziennie godzinę spacerować, co mnie zalecił kardiolog po wstawieniu stenda, tak, ale nie robię tego, więc nie jestem wiarygodny. Ta wiedza do niczego się nikomu nie przyda, skoro sam nie mogę zaświadczyć o tym, że to jest dobre, prawda? A więc co my powinniśmy wiedzieć o naszej męskiej cielesności? Po pierwsze, nie możemy dać się sprowadzić do tego, do czego próbuje nas prowadzić świat. Nie będziecie widzieć takie koszulki, albo gdzieś wydruki, jakieś tam różne takie. Ja widziałem te koszulki nad Niagarą po raz pierwszy kilka lat temu. Sylwetka mężczyzny i w kroku serduszko. I sylwetka kobiety i w głowie serduszko, tak? Więc myślę, mężczyzna ma myśleć, czy ma działać z inicjatywy krocza, przepraszam, a kobieta z inicjatywy uczuć, tak, nie, jakichś tam pobudzeń, tak rzeczywiście. Największą słabością i zagrożeniem dla mężczyzny jest ulegnięcie pobudzeniom ciała, a największym zagrożeniem dla kobiety jest uleganie emocjom, nastrojom, pobudzeniom psychicznym, prawda? Czyli zadaniem rozwojowym mężczyzny bardzo ważnym jest zapanowanie nad ciałem, a rozwojowym zadaniem kobiety jest zapanowanie nad uczuciami, emocjami. Są trzy takie warstwy w człowieku. Ogry też mają warstwy, człowiek też ma warstwy, jak się okazuje. Więc jest warstwa reakcji popędowych. Kochani, nie używam popędów słowa. Choć niektórzy autorzy chrześcijańscy używają tego słowa, ja nie używam dlatego, żeby odróżnić nas od świata zwierząt. Bo jak użyję słowo popędy, za chwilę powiemy ślepa siła, której muszę ulec. Nieprawda. Człowiek nie musi niczemu ulec. Nie ma żadnej siły w człowieku, której człowiek musi ulec. A więc reakcje rzeczywiście o charakterze popędowym. To jest ta warstwa najpłytsza, reakcje podkorowe. Tak? Potem warstwa głębsza to są reakcje, które są wymuszane przez uczucia i emocje. I najgłębiej reakcje sterowane rozumem i wolą. I człowiek jest wezwany do tego, żeby wszystkie reakcje swoje podporządkować rozumowi i woli. To jest właśnie ten trud integracji. Mężczyzna bardziej jest wezwany do tego, żeby pobudzenia ciała poddać kontroli rozumu i woli, a kobieta bardziej by uczucia emocje poddać kontroli rozumu i woli. Ostatecznie o życiu mężczyzny nie mogą decydować reakcje popędowe, tak jak o życiu kobiety nie mogą decydować porywy serca. A jak wiemy, bardzo często decydują. I w jednym i w drugim przypadku. Człowiek, który nie panuje nad sobą, nie jest panem siebie, nie jest wolny, oczywiście działa właśnie w ten sposób i świat tego chce. Świat robi bardzo dużo, żeby nie było ludzi wolnych, którzy mogą świadomie wybierać to, co uważają za dobre, tylko żeby musieli działać tak, jak im dyktują obrazkami, filmami i różnymi tam innymi przekazami w piosenkach i tak dalej, modą. Niektórzy mówią, że reakcje seksualne są tak silne, że człowiek nie może nad nimi zapanować. Jak się będzie im opierał, to będzie chory. Otóż tą odpowiedzialnością oświadczam, nie ma żadnej choroby z panowania rozumem i wolą nad pobudzeniami seksualnymi. Nie ma żadnej jednostki chorobowej. Owszem, jest wiele jednostek chorobowych wynikających z działania płciowego, zwłaszcza tego niekontrolowanego na lewo i na prawo, choćby choroby przenoszone drogą płciową. Natomiast nie ma żadnej choroby z powstrzymania rozumem i wolą, nawet pragnienia działania seksualnego. A niektórzy nawet psychologowie mówią, jak jesteś powiedzmy mężem, pojawia się jakaś tam piękna blondyna, czy brunetka, co na tym tam w danej chwili co modne i jak nie pójdziesz za nią, to całe życie będziesz żałował, że nie wykorzystałeś tej okazji. Totalna bzdura. Jak pójdziesz za nią, to patrzysz w lustro i masz odruch, przepraszam, wymiotny. Złamałeś swoje zasady. Zdradziłeś żonę, mimo że ślubowałeś jej miłość, wierność, uczciwość. I co musisz zrobić, żeby móc na siebie patrzeć? Albo wrócić, oczywiście, na kolanach z kwiatami, przepraszając, odmieniając swoje życie. Albo, co jest łatwiejsze, zmienić hierarchię wartości. W pewnych wypadkach trzeba zdradzić żonę. Takich na przykład jak mój. Wiesz, to całkowicie uzasadnione. Jak ludzie odchodzą od kościoła, łamią przykazania, potem sobie uzasadniają, że no, ja w końcu jest wierzący, niepraktykujący, wierzący, nie uznający przykazania szóstego. Niedawno miałem takiego mężczyznę w poradni, który mówi, panie, ja jestem wierzący. Ojciec dwójki dzieci, niestety. I mówi, jestem wierzący, ja mam takiego prawdziwego Boga. Nie takiego z siłą brodą i szarego gołąbka. Takiego prawdziwego. No coś mnie tknęło, mówi, panie, pewnie takiego, który nie głosi szóstego przykazania. Facet się zwinął, jakby cios z żołądy dostał. Tak, został trafiony. Jemu Bóg przeszkadzał, bo głosi przykazanie nie cudzołóż. A on sobie usprawiedliwił, że przecież on nic nie ubędzie, tak? Jak on się troszkę pozabawia na Bogu. Tak się odchodzi od kościoła, od świata wartości, od małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli człowiek złamał zasady wyznawane, to żeby móc na siebie patrzeć w lustrze, już tak symbolicznie mówię, to musi zmienić zasady, czyli musi stać się gorszym człowiekiem o gorszej wyznawanej hierarchii wartości. Dlatego te złe czyny zawsze przychodzą na człowieka, czyniąc go gorszym. Dobre czyny przychodzą na człowieka, na sprawcę, czyniąc go lepszym. Takie są konsekwencje naszych czynów. Jeszcze raz przypominam, osoba i czyn Karola Wojtyły. No dobrze, a więc mamy się zbierać do tego, by marzyć o swojej czystości, tej cielesnej również. I byśmy teraz ją zaczęli praktykować jakoś, tak? To musimy poznać, co na nas działa. A więc mamy bodźce. Bodźce są tak zwane specyficzne i niespecyficzne. Specyficzne dla mężczyzny to jest rozebrana kobieta. Odpowiednio podana, bo jak tak całkiem goła, rozwalona, to jest nieatrakcyjna, więc trzeba tak lekko przysłonić. Nigdy, żeby uruchomić wyobraźnię. Dlaczego? To za chwilkę. A więc bodźce specyficzne dla nas, rozebrana kobieta. Bodźce niespecyficzne dla mężczyzn. I tego mężczyźni nie wiedzą. To jest bardzo ważny element rozmowy z chłopakami, którzy mają problem z samogwałtem. To jest na przykład przegrzewanie narządów rozrodczych. Używam celowo narządów rozrodczych, nieseksualnych, bo świat mówi seksualnych, żeby nie przypominać, do czego one zostały stworzone. Pierwszym przeznaczeniem tych narządów jest rozród, a nie zabawy, jakby chciał świat, w którym żyjemy, prawda? A więc przegrzewanie narządów rozrodczych, ucisk. Zaraz zobaczcie, co robią. Weźmy takiego chłopaka w okresie dojrzewania. Siedzi w ławce, wystrzelił kilkanaście centymetrów w roku. Siedzi w zaciasnej ławce 8 godzin w szkole i ciśnie na narządy. Wraca do domu, chce lecieć grać w piłkę. Bardzo mądrze. A mama mówi, siadaj, lekcje. Masz co prawda małe biureczko, ciasne, ale własne, siadaj i rób. No, chłopak by się rozwalił na dywanie, leżał, pisał. Mało tego, siądzie i rozwali nogi. Bardzo rozsądne. No jak ty wyglądasz, jak siedzisz? Nieelegancko, tak? No więc ściska te kolana i dalej się ciśnie. A mody na obcisłe dżinsy, a mody... Ile tego było? Prawda? Ucisk jest bodźcem, który może spowodować pełną reakcję ciała mężczyzny bez żadnego podłoża seksualnego. Zresztą jak się dokonuje samogwałtu. Mechanicznie przed ucisk można też wywołać reakcję ciała, pełną reakcję ciała ze zwodem i z wytryskiem nasienia, który oczywiście zawsze automatycznie przynosi przyjemność z powodu ulgi rozładowania napięcia. Prawda? Oczywiście nie wolno w ramach pobożności mówić, że samogwałt nie jest przyjemny, bo jest. Rodzi bardzo konkretną, silną przyjemność i dlatego jest niebezpieczny, bo stwarza chęć powtarzania. A więc mamy ucisk, mamy przeżywanie wysokiej temperatury. I ten sam chłopiec, który gdzieś tam polatał jednak z tą piłką trochę, mamusia go wieczorem wyparza w gorącej wodzie, tak? On już nie może wytrzymać z tymi bodźcami, które świat mu wkłada przez wzrok, chwilkę o tym. I jeszcze mamusia mu nakłada ciasne spodnie, bo tak zgrabnie wygląda, ciasne biurko i do tego jeszcze gorącą kąpiel. No to wszystko co najgorsze. No ja mówię chłopakom, mężczyznom, bo przecież to nie jest tylko chłopięcy problem, dorośli mężczyzny mają z tym problem. Mówię, no trzeba zadbać o bodźce niespecyficzne. Proszę bardzo. Wysiłek fizyczny, świetna, zmęczenie fizyczne obniża poziom reakcji seksualnej, opóźnia reakcję seksualną. I śmieją się ci nowocześni seksuolodzy, że tak, bo zaraz ci katolicy powiedzą, że jak masz problem, że, nie, że akurat żona jest w czasie płodności, a ty nie możesz, chociaż oni rzadko na ten poziom wchodzą, bo raczej pigułeczki reklamują, ale a ty nie możesz spróżyć, to skop ogródek. Dokładnie tak. Skop ogródek. Wtedy, kiedy nie powinieneś się z żoną współżyć, będziesz zmęczony, potem weź zimny prysznic, powiedzmy nie musi być zimny, żeby się przyziębił, ale chłodną wodą obmyć narządy. Rozobrze, wskocz do łóżka pod cienką kołdę, tu jest komfort, bo kobieta potrzebuje wygrzania, a mężczyzna potrzebuje chłodzenia, tak? Księża tego problemu na szczęście nie mają, prawda? Mogą się chłodzić, ale my musimy jakoś tą kołdrę na pół dzielić, żeby ona jednak miała ciepło, a można dodatkowy kocyk żonie położyć, ale sobie nie, prawda? I pamiętam taką wypowiedź, myślę, że w męskim gronie nikogo nie zgorszę. To był 91 rok, szedłem z Warszawy, potrafię otworzyć dokładnie, bo to było w intencji naszej najmłodszej córki, która się właśnie poczęła, szedłem w pielgrzymkę warszawską i pierwszego dnia ksiądz przewodnik, ktoś tam rozruszył jakiś temat właśnie czystości. I zaczęły się takie biadolenia, że taka czystość, że ten kościół taki nienowoczesny, że ta czystość jest taka nieatrakcyjna, ci wszyscy nie wiedzą, jak się bawią fajną przed ślubem, a ci... I potem jeszcze... Tak, potem się rozwodzą, bo się nie pobawili, nie sprawdzili, czy pasują. No całe te bzdury różne powtarzane z dużym uporem. Że to przed kościół się, nie wiecie, że przed kościół się ludzie rozwodzą? Bo nie pozwala służyć się ślubem nie sprawdzą i potem nie pasują do siebie. No takie głosy słyszałem. To oczywiście nie zmienia faktu, że ci, którzy mieszkają przed ślubem, po pierwsze się rozwodzą, zanim się pobiorą, w ogromnej większości. A ci, którzy jednak się pobiorą, badania z 2004 roku w Stanach Zjednoczonych, to się o 50% częściej rozwodzą niż średnia krajowa. Nie jest żadne przygotowanie do małżeństwa, żadne poznanie, jest to po prostu blokowanie sfery seksualności, bo przynajmniej dziewczyna jest w nieustannym strachu. Mężczyzna to nie musi rozumieć. Do tego mam nadzieję, że zdążymy dojść, tak patrzę z przerażeniem. Jeszcze chwilę możemy, tak? To w pół, tu nie miałem wytyczonego. Ojej, tu muszę... To muszę zakończyć wstęp i przystąpić do rzeczy, tak? Dobra. Ale nie, już pomału jesteśmy w temacie. Więc mamy bodźce specyficzne, niespecyficzne i warto znać jedne i drugie po prostu, żeby unikać napływu nadmiernego bodźców. Oczywiście, że wielką mądrością jest zamknięcie oczu, jeżeli próbują mi zburzyć spokój ciała przez pokazywanie w reklamach, czy w filmach, czy gdzieś znajomy. Już wówczas był 45-letni mężczyzna. Odważył się stanąć przed grupą kilkuset młodych ludzi i powiedział coś takiego. Jako chłopak miałem problem z pornografią, samogwałtem. Teraz jestem całkowicie wyleczony. Ale jak jestem żoną w kinie, to jak się zaczynają momenty, wszyscy wiedzieli o czym mówi, to ja zamykam oczy i łapię żonę za rękę. Jak momenty się kończą, ona mnie delikatnie ściska, ja otwieram oczy i oglądam dalej. Genialność tego faceta, 40-paroletniego, który to robił, jeszcze większa, że miał odwagę, narażając się na wysiedzenie, bo większość tych chłopaków pewnie oglądała z przyjemnością i wracała do kina jeszcze raz na kolejny seans, jak się podniecili, że miał odwagę to tym młodym ludziom powiedzieć. Ale wiem, że byłem tam wtedy, jak powiedział, to naprawdę grobowa cisza zapanowała, bo myślę, że dotarł do głów wielu chłopaków, którzy mieli ten problem. I oni zupełnie nie tak go rozwiązywali. Bo im fachowcy w białych kitlach z tytułami profesorskimi mówili, że to jest normalny etap rozwoju mężczyzny. To jest totalną bzdurą. Naprawdę wielu chłopaków wchodzi w to zupełnie bez żadnej takiej osobistej winy. No po prostu uwierzyło nie temu, komu trzeba. Tak jak Ewa w raju uwierzyła nie temu, komu trzeba tak naprawdę. I stąd kierując się fałszywą wiedzą, chce być normalny, chce się przygotować do strucia małżeńskiego, bo niektórzy nawet to mówią, że jest zdrowe, że przeczyszcza kanaliki nasienne, w ogóle same korzyści z samego autu, tak? Jak nie przejmujesz, jak się ożenisz, to ci przejdzie, tam na kogo przejdzie. To jest typ przeżycia przyjemności seksualnej. Proszę zobaczyć, jaki jest kontekst. Sam ze sobą, a więc skrajnie egoistyczny, całkowicie oderwany od drugiej płci i całkowicie oderwany od płodności, bo samogłód nie może być płodny. A jaki ma się kształtować typ przeżycia w małżeństwie? W miłości, w relacji z drugą osobą i w perspektywie rodzicielstwa, czyli totalnie inne przeżycie. Dokładnie sprzeczne z tym prawdziwym. I nie to, że mu przejdzie mu na żonę, traktowanie jako przedmiot do użytku. Przepraszam, że tak mówię, ale znam takie historie. On musi się z tego wyleczyć, żeby móc stworzyć nowy stereotyp przeżycia. I wcale to nie jest proste, dlatego czystość jest najlepszym przygotowaniem do małżeństwa. I niestety nie wierzy w to wielu wierzących katolickich rodziców, którzy sami mieli swoje jakieś tam doświadczenia nie do końca idealne i usprawiedliwili się i powiedzieli, że takie czasy, że tak trzeba. Nie. Dopóki ten, który popełniał błędy w dziedzinie seksualności, a wszystkie jakieś popełniali, nie nabierze przekonania, że to był błąd życiowy, dopóty nie wychowa dzieci własnej do czystości i nie ochroni ich przed agresją świata zewnętrznego. A więc mamy bodźce specyficzne i niespecyficzne, ale mamy jeszcze inny podział. Bodźce, które pochodzą bezpośrednio ze zmysłów, a więc wzrok, dotyk, powonienie, słuch. I od razu powiem, że mężczyźni zdecydowanie są najbardziej reaktywni na wzrok. Czyli dlatego chłopaków, jak rysuje chłopakom takie, jak wygląda mężczyzna, to takie wielkie gały rysuje, prawda? Nie się śmieją, bo wiedzą o czym mowa, tak? Jesteśmy wzrokowcami. Jeżeli mężczyzna nie zapanuje nad wzrokiem, wszystko nawet jaką karierę będzie robił, czy będzie księdzem, czy będzie mężem, czy będzie żył w samotności, przez wzrok go zniszczą. Tyle naprodukują bodźców wzrokowych, że on nie panując nad tym, ulegnie, prawda? Nie będzie panem siebie, nie będzie władzą swoim ciałem. Przecież zauważcie przy okazji, że praktycznie wszystkie, jakie znacie odejścia od małżeństwa były po linii nieopanowania, jeżeli mężczyzna był inicjatorem, nieopanowania wzroku. Nieopanowania swojego ciała. Znaczy pierwotne to wzrok, a wtórne niepanowanie nad ciałem. Tak? Dalej, odejścia kobiet też są po tej linii. Nie zapanowały nad uczuciami, głosem serca, jak to się dzisiaj ładnie mówi. Tak? Więc z niedojrzałości te sytuacje wszystkie wynikają. Ale oprócz tych bodźców bezpośrednio sterowanych zmysłami są bodźce tak zwane psychogenne, czyli tworzone przez wyobraźnię. I tak naprawdę wzrok bardzo uruchamia mężczyznę, ale wzrok jako taki nie może wywołać bezpośredniej reakcji ciała. Wzrok może tylko pobudzić wyobraźnię. Czyli my mężczyźni mamy dwie linie obrony. Pierwsze to jest odcięcie wzroku, tak normalne zamknięcie oczu. Czy masz lat 15, czy masz lat 50, czy 80. W pewnych warunkach prawdziwych mężczyzna powinien zamykać oczy. Po prostu. Oczywiście nie może na zakręcie drogi kierując samochodem tego zrobić, tak? Bo tam też ustawiałem oczywiście reklamy, nie wiem, butów narciarskich z panią odpowiednio rozebraną. No? Bo wszystko się reklamuje rozebranymi paniami. No? Przynajmniej to, co dla mężczyzn. A drugie, i to jest wielka szansa, mówmy to chłopakom młodym. Drugie to jest odcięcie. Nie. Przekierowanie wyobraźni. Pokazują, nie będzie tego wybaby, coś zaczyna dziać w mężczyźnie, chce zacząć o tym myśleć, i wyobraźnia doprowadzi go do pełnej reakcji. On w tym momencie, powiedzmy, że jest zbieraczem starych monet, otwiera klaser z monetą z czasów Cesarstwa Rzymskiego i się całkowicie zdrowo podnieca swoim hobby. Dobrze mieć w życiu hobby również po to, żeby uciekać na ten teren, gdy sobie nie radzimy z wyobraźnią, którą ktoś nas chce pobudzić, chociażby nas mężczyzn seksualnie przez obrazy, prawda? Bardzo ważna pomoc dla chłopaków samogwałtem. Tak pamiętam taką rozmowę z chłopakiem, no tam kilkanaście razy dziennie dokonywał samogwałtem, już obłęd był, tak? Pytam chłopie, a masz jakąś pasję? Mówi, mam, z błyskiem wokół, pornografię. On jest zapętlony, prawda? On nie ma dokąd uciec. Biedny oczywiście chłopak, oczywiście tam zniszczona relacja z ojcem, połamana rodzina, no bo to takie są jakieś tam korzenie tych najgorszych zagubień. Chociaż chłopacy z najporządniejszych rodzin, naprawdę najporządniejszych, wierzących, przyzwoitych rodzin też się gubią. Taka jest moc oddziaływania rówieśników, taka jest moc oddziaływania świata. I rzeczywiście, kto stoi, niech baczy, by nie upadł. I chłopak, który się pogubi, może to całkowicie skutecznie przed najbliższymi, przed ojcem i matką ukryć. To jest przerażające. Nie ma jakiejś uniwersalnej recepty, jak to wytropić, jak to wyśledzić, jak temu przeciwdziałać. Na pewno modlić się w intencji własnych dzieci, ale też stwarzać warunki, no, żeby te tęsknoty szły w kierunku czystości. Akurat nasze dzieciaki jeździły na rekolekcję Ruchu Czystych Serc, było takie ślubowanie, czystość i coś. To udało nam się w tego ducha wprowadzić, tak? Ale nawet to nie jest jakąś gwarancją pełną. No dobra, czyli mamy bodźce psychogenne, które są ostatecznie doprowadzające do reakcji ciała mężczyzny i trzeba nad nimi zapanować. Byśmy popatrzyli, skąd się biorą nasze złe działania. Pierwsze zaczyna się w podświadomości z tyłu głowy. Ja to mówię tak obrazowo, z tyłu głowy. Nie do końca jesteśmy świadomi, że siedzi tam jakaś tęsknota do łajdactwa. Potem jest następnym krokiem, jest już świadome myślenie, rozważanie, rozsiadanie się w tym, już to, nad tym panujemy jakoś. Obyśmy panowali. Potem jest, a jeszcze oglądanie jest też. Potem jest mówienie. I potem są czyny. I absurdem jest, że ktoś chce być wiernym mężem. Naprawdę bardzo chce. Ale będzie oglądał pornografię, będzie sobie rozmyślał, co on z którą kobietą by zrobił, będzie... No nie. Jest jak bąbel na wodzie. Nawet nie zorientuje się, kiedy upadnie. No. Musimy to... Jeżeli chcemy wyczyścić tę głowę, a powinniśmy chcieć, to powinniśmy do bólu wyczyścić czyny. Do bólu wyczyścić mowę. Tak. Ilu mężczyzn lubuje się w świńskich kawałach, prawda? Takich opowiadań, takich pikantnych, gdzie najśmieszniejsze jest to, że to jest świńskie. A nie, a jaka zdrada jest fajna w tych kawałach? A jakie, prawda? Odpuścić sobie. To oczywiście rola kobiet. Żona mnie z takiej skłonności dość dokładnie wyleczyła, prawda? Jako chłopak miałem. Dość dokładnie mnie z tego wyleczyła, prawda? I Bogu niech będą dzięki jej też. Chwała jej za to. A więc odrzucić oglądanie czegokolwiek, co burzy mój spokój. Odrzucić, wywalić, a nawet zabezpieczyć programowo. Oczywiście te wszystkie programy zabezpieczające można ominąć, ale bezpiecznie w swoim komputerze mieć to po prostu zablokowane. 30 parę złotych chyba kosztuje taki program blokujący. Już trzeba zadać sobie trochę więcej trudu, żeby go ominąć, prawda? I znam sytuację, gdzie jeden z księży ze wstydem powiedział swojemu drugiemu koledze, takiemu informatykowi, ty weź mi zablokuj tę stronę. Tamten mu to zrobił, mówi, a wiesz co, a teraz ty zrób mi to samo, ja ci powiem, jak to się robi, żebym tego hasła nie widział. Tak, każdy, i ksiądz, i mąż, i lepiej, stara dawna zasada, unikanie okazji do grzechu. A już pomysł taki, że ja jako katecheta, to ja muszę wiedzieć, co młodzież oglądam, ja sobie trochę poglądam pornografii, żeby widzieć, co tam jest. O, widoku. Co dopiero wpadłeś, nie? Bo nie dość, że robisz głupotę, tracisz moc, żeby pomóc tym młodym, to jeszcze sobie zrobiłeś ideologię i będziesz usprawiedliwiał. A tak na marginesie, panowie, jednego się powinniśmy wszyscy bać. Mamy genialną, cudowną, niesamowitą, niedostępną dla kobiet umiejętność tworzenia ciągów logicznych, w którym zawsze się potrafimy wyklamkować. Zawsze potrafimy wyjść na swoje. Cytaty z poradnik, pana bije żonę, wiem, że to jest straszne, ale niech pan mi wierzy, robię to dla jej dobra. I on w to wierzy. Tak jej wleje, to zadziała, a tak to nie dociera, prawda? Panie, zdradziłem żonę, ale wie pan co? Ja sam sobie się dziwię, że tak późno. Ona mnie do tego zmusiła. I mógłbym takich cytatów jeszcze parę opowiedzieć, tak? Nie ma takiej podłości, do której facet nie potrafi dorobić świętej drogi. I taki bardzo prosty chwyt wymyślony przez psychologów jako antidotum na to oszukiwanie się, bo to jest ewidentne oszukiwanie siebie, które nam blokuje naszą chęć zmiany siebie. Bo oczywiście jak żona jest wszystkim winna, to czemu ja mam siebie zmieniać? Po co? No skoro ona jest winna, no to niech ona się zmieni, tak? Odwrócić kierunek mechanizmów obronnych. Dlaczego ja siebie usprawiedliwiam, żonę oskarżam? Bo umiem, chociaż nie znam ich z psychologii, wykorzystać wszystkie mechanizmy obronne, żeby siebie wytłumaczyć, ją oskarżyć. Przenieść tą samą sytuację na córeczkę i zięcia. Co byś poradził zięciowi w takiej sytuacji? I natychmiast pojawia się ostrość widzenia. Aż do takich reakcji, że facet mówi, zabiłbym gnoja. A przed chwilą uważał, że jest bardzo w porządku. Odczepcie się ode mnie, jestem okej. Okay. A zięcia by zabił. Tak? Jeszcze z takim epitetem. I to oczywiście otworzyło mu oczy. Bo słyszał, co powiedział. Ja bym mu to 100 razy powiedzieć, by nie uwierzył. Ale on sam sobie to powiedział. Miejmy odwagę czasem spytać właśnie, a czy chciałbym, żeby moją córeczkę mąż traktował tak jak ja. Narzeczoną. Tak jak moją... Czy traktuję narzeczoną tak, jak chciałbym, żeby była kiedyś traktowana moja córka? Jeden mi odpowiedział, zęby by mu chyba powywijał. No to masz odpowiedź, prawda? Bo chciał wiedzieć, co wolno, czego nie wolno. Kochani, idziemy jeszcze kawałek dalej. Mówiliśmy słówko o bodźcach. To są tylko migawki, tak? O bodźcach mówiliśmy o warstwach. Reakcje seksualne. Pierwszą reakcją jest budzące się napięcie. To już jest sygnał, że coś się dzieje. Wszyscy tutaj siedzimy i prawdopodobnie nikt z nas nie myśli, że ma prawą rękę. Tak jak zorientowali się, wszyscy mamy. Nikt nie myśli o swojej prawej ręce w tej chwili, prawda? Natomiast gdyby go ugryzł komar, to by zaczął myśleć o ręce, bo by go sędziła. Mam nadzieję, że siedzimy tutaj i nie myślimy o swoich narządach rozrodczych. Ale gdyby zadziałały bodźce, zaczęlibyśmy... To jest stan napięcia. Coś się dzieje. To jest dla nas, mężczyzn, kobiety tego nie mają w takim wymiarze. Pierwsze ostrzeżenie. Zmień okoliczności zewnętrzne i tu. Nie cieszmy się z podniecenia, które już jest przygotowaniem do czegoś dalszego. Następnym, bo to było napięcie, następnym etapem jest podniecenie. To bardzo wyraźnie odczuwamy jako wzwód. Spływa krew, wypełnia ciała, emisję. To jest pełna gotowość do spóźnienia tak naprawdę. I trzecim etapem jest działanie, które doprowadza do wytysku nasienia. Tak? I teraz nie ma odpowiedzialności moralnej ani za napięcie, ani nawet za podniecenie. Natomiast jest odpowiedzialność moralna za włażenie w okoliczności, w których następuje napięcie, następuje. Nie jesteśmy odpowiedzialni za reakcję fizjologiczną ciała, ale jesteśmy odpowiedzialni za to, że pchamy się w takie wypadki. Raz nas to ostrzegło i my znowu wchodzimy w to samo. Nie. Ten ciąg, napięcie, podniecenie, działanie seksualne ma sens w jednym, jedynym wypadku. To znaczy ma sens. Może prowadzić do dobra, rozwoju wzrostu człowieka i rozwoju wzrostu więzi między ludźmi. Tylko w jednym, jedynym przypadku. Gdy mąż i żona za obopólną zgodą, z uszanowaniem norm moralnych i różnie wszelkich jakichś tam czynników zewnętrznych, które są nam potrzebne do tego, chociażby zasłonięta firanka dla kobiety, czy zamknięte drzwi, to wszystko w dobrych warunkach, z gotowością na przyjęcie ewentualnie poczętego dziecka, którego wcale nie musimy planować. Ale jeżeli się poczuje, to przyjmujemy. To są warunki, w których człowiek współżyjąc osobiście rośnie, może rosnąć, rośnie i więź się pogłębia. W każdych innych warunkach współżycie działa więziotwórczo. Tylko ludzie już nie mówią, że w drugą stronę. Służycie w złych warunkach. Panowie, również w małżeństwie rozwala więź. Jeżeli współżyjemy w warunkach złych, choćby subiektywnie dla żony, wymuszamy współczucie w warunkach, których ona nie warto by na to miała ochotę. Powiecie, że ona nigdy nie ma na to ochoty, o tym za chwilkę może. To działamy niszcząc więź, a nie ją budując. Musimy stworzyć warunki, które mogą budować więź. I doszliśmy do tych już ostatecznych konkretów, mianowicie samego współżycia płciowego. Tak jak powiedziałem, tylko w małżeństwie może być dobre, ale nie musi być dobre. Jeżeli mąż każe w małżeństwie odgrywać żonie z filmu, rolę z filmów pornograficznych, z czym się spotykałem wielokrotnie, i wścieka się na żonę i krzyczy, że jest głupia, że nie chce być szczęśliwa, tak jak on na własne oczy widział, jak tamte kobiety były szczęśliwe, no bo widział, jestem cokowcem, no to oczywiście to współżycie będzie ją blokować, ich oddalać od siebie. Każde współżycie wymuszone na kobiecie tak naprawdę działa więziotwórczo na blokowanie więzi. A współżycie ma moc budowania poprzez więź cielesną, więzi psychicznej i nawet więzi duchowej. Tylko jest jeden czynnik, który to totalnie niszczy. I tego czynnika my bezpośrednio nie odczuwamy. To jest lęk kobiety. Zgódźmy się, że jesteśmy inaczej stworzeni i dla mężczyzny działanie seksualne jest dość zewnętrzne, dość automatyczne. Ja nie chcę spłycić sprawy, ale mężczyzna po bodźcu wzrokowym w ciągu kilkudziesięciu sekund jest gotów do współżycia, normalny, zdrowy mężczyzna. W ciągu następnych kilkudziesięciu może doprowadzić do zjednoczenia narządów, wytrysku nasienia, odwrócić się, po 20 sekundach mniej więcej ustępuje wzwód, odwraca się twarzą do ściany i zasypia. Prawda? Ja nie mówię, że tak ma być, ale z punktu widzenia odczuć mężczyzny to jest w miarę normalne. Błyskawiczne pobudzenie, bardzo silna przyjemność związana z rozładowaniem napięcia i ustąpienie wszelkiego uczucia, zmęczenie, błogie, odwracam się do ściany i śpię. Kobieta działa zupełnie inaczej. Nic, zauważmy, nic z ciałem mężczyzny się nie stało. Wyrzucił płyn nasienny na zewnątrz. Od strony kobiety. Odbywa się to w niej. Nie mamy czasu, żeby tego rozwiązać. Bardzo ważne zagadnienie psychologiczne wpuszczenie w granice ciała. Odbywa się to w niej. W niej może dojść do poczęcia dziecka. Nie musi, ale każda kobieta wie i ciekawe, kobieta współżyjąca zawsze gdzieś tam w podświadomości ma możliwość poczęcia dziecka. Nawet kobieta 10 lat po ostatnim miesiącu potrafi powiedzieć, no dobra, a gdyby się jednak poczęło. Nawet kobieta po operacji wyrzucenia macicy, jajników, jajowodów, wszystkiego, bo chwa zostaje jest możliwe współżycie. Nagle pada na pomysł, a gdyby się poczęło, ona wie, intelektualnie ona wie, że się nie pocznie. Ale w naturze kobiety jest taki wpisany związek między współżyciem a poczęciem, że kobieta nawet ewidentnie nie potrafi się z tego wyzwolić. I my mężczyźni tego nie wiemy i tego niestety nie szanujemy. I to jest wojną do trumny radości seksualnej w małżeństwie. No dobrze. A więc kobieta wpuszcza granice swojego ciała, może się w niej poczuć dziecko. A jak się pocznie? 9 miesięcy to dziecko nosi. I dalej w trudzie je rodzi. To nie jest ideologia katolicka, to jest cały czas biologia. Potem karmi piersią i mężczyzna skończyło się w 2 minuty, a u niej trwa 2 lata i się nie kończy. Bo dziecko, które nosiła, rodziła i karmiła, jest jej dzieckiem i będzie jej dzieckiem do końca życia. I ona się tego dziecka nie wyrzeknie, nawet jak wejdzie na drogę przestępczą, nie wiadomo jak się pogubi. To jest jej dziecko. Jest totalna asymetria. Kiedyś studenci przysłali mi takie, oj, będę żebrał kilka minut. A zaczęliśmy 15 po anioł 8, jak było napisane. Więc kiedyś studenci przysłali mi takie 2 zdjęcia. Starego takiego typu skrzynki do podążenia. Głośniki, mikrofony, światła, pełno potencjometrów, diod. No pełno takiego tam wtyczek, przełączników, mierników i tak dalej. Bardzo skomplikowane. Cała przednia ścianka tej skrzynki upstrzona tymi dziureczkami, przełącznikami, diodami, wskaźnikami, potencjometrami. I podpisane kobieta. I druga taka sama duża skrzynka, a jakże? Jeden dumny kołeczek on-off i podpisane mężczyzna. Tak więc wygląda dysproporcja funkcjonowania w wymiarze seksualnym kobiety i mężczyzny. Mówię, nie chcę zwulgaryzować i spłycić działania mężczyzny, bo też jesteśmy ludźmi, też mamy wymiar psychiczny, duchowy i tak dalej. Ale możliwość działania dla mężczyzny jest z fizjologicznego punktu widzenia praktycznie automatyczna. Mężczyzna, który weźmie dziewczynę z ulicy, przeżyje komplet doznań. Automatycznie. I dlatego bardzo łatwo było wmówić, i to się udało mężczyznom, że centrum spotkania kobiety i mężczyzny jest komplet doznań. Mężczyźni nie troszczą się o żony, tylko o jej orgazm. Aż do tego stopnia, że facet, lekarz zresztą, potrafił krzyczeć tak, że sąsiedzi słyszeli w środku nocy żonie i matki 5 dzieci, że ona go obraża, nie przerywając orgazmu. Lekarz. Nawet elementarnej wiedzy w tej dziedzinie miał, bo około 20% kobiet nigdy tego nie przeżyje. Z zupełnie niezawinionych przez nią powodów, prawda? celem spotkania dwojga osób, cielesno-psychiczno-duchowego, nie może być jakaś reakcja naskórkowa. A nam mężczyzną ma to wmówić. Co zrobiono? To jest zabieg, genialny zabieg nieprzyjaciela, złego ducha, że wmówił mężczyzną, że ma być ekspertem od seksu i wmówił kobietom, że ma siedzieć cicho. To genialnie zablokowało komunikację i mężczyźni działają fatalnie. No bo nie mogą mieć pomysłów dobrych dla kobiet. A kobiety siedzą cicho, zaciskają zęby z coraz większym bólem głowy. Czyja wina? W pewnym sensie obojga. Ona miała moc mu przekazać, że to nie tak. A on też mógłby jakoś tam przeskoczyć siebie, przerosnąć siebie. Może dopytać. A może ona i tak by nie powiedziała. Blokada, proszę mi wierzyć, blokada kobiet w mówieniu na ten temat jest totalna. Ja to spotkałem się z tym wielokrotnie w poradni i mógłbym podać przykłady, ale już nie mamy czasu na ilustrowanie tego przykładami. Że ona gotowa jest chorować, umrzeć, ale ona mężowi nie powie, bo on by tego nie przeżył. Bo ona jest porządna kobieta, ona o tych sprawach nie będzie mówić, on jest ekspert i ona nie chce go zranić. Panowie, nie jesteśmy ekspertami. Tym bardziej, że właściwie takim głównym powodem, dla którego seksualność w małżeństwie nie działa dobrze, jest lęk kobiety. Z czego uczą się mężczyźni wiedzy o lęku kobiety? Z filmów pornograficznych czy z opowieści kolegów? Zobaczmy, że to jest żałosne tak naprawdę. Prawdziwą przeszkodą budowania więzi intymnej jest lęk kobiety, o którym kobieta boi się powiedzieć. A jak powie, to on ją wyśmieje. Bo 5 minut po awanturze każdy normalny mężczyzna, naprawdę każdy normalny i przyzwoity dobry mężczyzna, 5 minut po awanturze może skoczyć, wpaść na pomysł, że oto wskakujemy do łóżka i zamykamy tam tą kartę i w piękny sposób się jednamy. Żadna normalna kobieta 5 minut po awanturze nie może wskoczyć do łóżka. I co robią? Wskakują. Bo się boją, że mąż ją odrzuci, że pójdzie do innej, bo coś tam jeszcze. Ale no chyba nie trzeba geniusza, żeby zrozumieć, że takie działanie wbrew sobie kobiety nie może budować więzi psychicznej między nimi. I dlatego poza małżeństwem współżycie, ze względu właśnie na te lęki kobiety, uświadamiane lub nie, powodują totalne niszczenie sfery intymnej. Niby się mieli dopasować, oni się poranili głęboko. Często dla nowych związków się poranili już wstępnie, czasem dla siebie, ale częściej poranili siebie, że tak powiem, na wynos, dla innych. I zostaje ostatnie zagadnienie, choć wielu rzeczy, które myślałem, że zdążę dotknąć, nie dotknąłem. Zagadnienie lęku kobiety. Panowie, czego może się bać kobieta? Dokładnie wszystkiego. To przekracza naszą wyobraźnię. Przejdźmy przez te 3 wymiary. Cielesny, psychiczny, duchowy. Wymiar cielesny, materialny, niezasunięta firanka. Na parterze każdy głupi zasłoni firankę, bo tam ludzie chodzą po chodniku. Każdy normalny facet zasłoni firankę na parterze. Ale na 30. piętrze. Najwyższym hotelu, nad brzegiem morza, gdzie w pobliżu nie ma lotniska i żona w ostatniej chwili powie wstać zasłonić firankę. Dlaczego? No wiesz, ktoś zajrzy. To trzeba prawdziwego faceta, żeby wstał i zasłonił firankę. Bo on musi przeskoczyć ciebie, bo racjonalnie to jest głupota oczywiście. On jej mówi, głupia jesteś. Nie? Zakazuje ci się bać. To nie jest sposób na zlikwidowanie lęku. Panowie, nie mamy innego wyjścia. Trzeba wstać i zasłonić firankę. W tak absurdalnej sytuacji. Jeżeli źródłem lęku jest obiektywna przyczyna, to normalny mężczyzna to rozumie. Jest gotów wstawić drugie drzwi, bo żona, bo mama podsłuchuje pod drzwiami. Wstawi drugie drzwi, obije gąbką. Ale jeżeli on wie, że mama nie podsłuchuje pod drzwiami, to trzeba geniusza, żeby wstawił drugie drzwi i obił gąbką. A nie są to wyrzucone pieniądze. Trzeba zlikwidować subiektywne źródła. To jest dla nas koszmarne. Subiektywne źródła lęku kobiecego. A one nam jeszcze o tym nie mówią. Prawda? Bo ona jest przyzwoita, ona nie będzie mówić. Sam powinien, jak często kobiety mówią, sam powinieneś wiedzieć. Niczego mężczyzna nie powinien wiedzieć, czego mu kobieta nie powiedziała. I ten genialnie blokujący mit, genialnie z punktu widzenia nieprzyjaciela. On ekspertem, ona ma siedzieć cicho. Totalnie zablokował komunikację w tej dziedzinie. W ogóle mamy kłopoty z komunikacją wszyscy. Z normalnym rozmawianiem, bez ranienia. A w tej dziedzinie to już zupełnie zostało kulturowo zablokowane. Piętro wyżej lęki kobiety psychiczne. No, może jeden wymienię bardzo powszechny i bardzo głęboko w kobiecie, kobietę raniący. To jest lęk, że mąż sobie pójdzie. Skoro ona współżycie kojarzy z możliwością poczęcia dziecka, a on sobie pójdzie w długą, to dziecko zostanie bez ojca. Nawet czy to dziecko już jest, czy go nie ma, czy będzie, czy nie będzie, nie ma znaczenia. Współżyje, więc potrzebuje faceta na całe życie. Znaczy, jak głęboko ranią mężczyźni, mówiąc, że żadnego papieru nie potrzebujemy, my ze strachu to mówią, z nieodpowiedzialności, za mnie te mieszkania, wziąć ślubem i tak dalej, to wszystko. A kobieta zgadza się, bo ona myśli, że ona go tym zwiąże. Bardzo wysoką cenę i zupełnie beznadziejnie głupią płaci, zgadzając się na takie warunki. Dzisiaj kobiety już są tak wygłupione, że same to aranżują czasem, tak. Zupełnie straciły kontakt ze swoją naturą kobiecą, tak zostały oszukane pisemkami, historiami tak zwanymi miłosnymi. Już wiem, kobiety, które takie spustoszenie w małżeństwie siały przez chorą wyobraźnię. Ale nie mówimy dzisiaj o kobiecie. I wreszcie ostatni poziom, najwyższy lęk właściwie duchowy, zahaczający o wieczność, o transcendencję, o Boga samego. Tym takim reprezentantem tego lęku jest lęk o dziecko. Nie ciało dziecka, tylko dziecko, owoc naszej miłości, gdzie Bóg się do nas, że tak powiem, przyłączył, całkowicie bezradnie oddaje się ludziom do współpracy i owoc tej miłości będzie trwał wiecznie poprzez duszę nieśmiertelną naszego dziecka. Lęk o życie dziecka kobiety jest porównywalny z lękiem o własne życie. I jak kobieta może przeżywać współżycie, jak mąż jej mówi, pamiętaj, że w jej ciąży nie zaszła. Mamy dzieci i dosyć, następnemu nie pozwolę się urodzić. Jak ona ma mu się ufnie oddać? Jak to ma budować więź? Kiedy ona jest dosłownie zblokowana tym strachem. Niektóre kobiety mówią, proszę pana, ja się nie boję poczęcia dziecka, bo ja łykam pigułki. Drogie po drogie, ale dobre. A dlaczego je łykasz? Dla zdrowia, dla urody, dla fantazji, dla kaprysu. Nie podasz żadnego racjonalnego powodu poza tym, że boisz się dziecka, tylko nawet o tym nie wiesz. Zepchnęłaś to do podświadomości. I tam w podświadomości, gdy właśnie spotkać z mężem, jesteś zablokowana. Każde współżycie antykoncepcyjne z mentalnością antykoncepcyjną ludzi od siebie rozdziela, frustruje i rozdrażnia. A ludzie tak krzyczą, katolicy również, że ten Kościół tak się uparł na antykoncepcję. A w ilu kościołach również Europy przymknięto oko i na ten temat w ogóle się nie mówi. Aż do tekstów wypowiadanych przez kardynałów, że gdybym ja postawił ostro sprawę antykoncepcji, to bym stracił wiernych. Właśnie dlatego tracą wiernych. Że kupują powszeczkę pod ziemię. Zresztą widzimy tego, to się w kościele dzieje. Ja miałem z żoną okazję oglądać to na synodzie. Jak w najbogatszych krajach, które najbardziej zniszczyły swoje kościoły, chcą teraz zniszczyć kościół powszechny pomysłami, żeby przeciwstawić się nauce kościoła, bo przecież Chrystus, nie nauce kościoła, nauce Chrystusa. Chrystus powiedział, kto oddala żonę i łączy się z inną, cudzołoży. Kto łączy się z oddaloną, cudzołoży. Cudzołożnicy nie wejdą do królestwa. Co słowa Chrystusa? Tu kościół nie ma nic do gadania. Na temat celibatu może dyskutować, na temat liturgii, obrzędów, może. Nawet dogmatów. Natomiast nie może dyskutować na temat słów Chrystusa. A pojawiłyby się pokusy i to właśnie tam, gdzie się rodziło wszelkie zło w świecie, tak naprawdę, tym cywilizowanym. Reformacja tam się zrodziła i komunizm, i faszyzm. Ale tam właśnie w chwili, kiedy Kościół wyznacza wytyczne, jednoznaczne etyki seksualnej, Humane Vitae, 1968 rok, tam teologowie niemieccy listy pisali, protestowali. Przy cichej aprobacie biskupów. I to wychodzi po 40-50 latach. Jeżeli nie uporządkujemy sfery seksualności, abyśmy popatrzyli tak naprawdę, to wszystkie problemy życiowe i również kościele biorą się z nieuporządkowanej seksualności. Najpoważniejsze problemy, rozpady małżeństw, odejścia księży, rozwalanie samego kościoła, to jest wszędzie problem nieopanowanej seksualności. I teraz wyjdźmy z tego, skoro antykoncepcja nie jest rozwiązaniem lęku kobiety, jest złudzeniem rozwiązania. Przy okazji zauważmy, człowiek ma taką potrzebę, którą się nazywa potrzebą sterowania. Każdy z nas chce być panem skutków swojego działania. Jak skutki mojego działania wymykają się pod mojej kontroli, to dostaję rozstroju. Aż do chorób prawdziwie. I teraz skutki działania seksualnego ma przyjąć producent środków antykoncepcyjnych. Zwalniam się z użycia rozumu i woli. I to zwolnienie się z użycia rozumu i woli wszystkich, którzy sięgają po antykoncepcję, jest wejściem na ścieżkę własnej degradacji, nieuchronnie, czy jest wierzący, czy niewierzący. I teraz sięgnięcie po metody naturalne. Metody naturalne same w sobie nie są dobre. No co, młotek może być dobry. Można przybić Chrystusa do krzyża, a można święty obraz powiesić, wbijając guź, tak? Narzędzie nie jest ani dobre, ani złe. Natomiast narzędzie w postaci tak zwanych metod naturalnych wymusza użycie rozumu, żeby się nauczyć prostych rzeczy, a nawet się tego uczą. I woli, żeby nasze działania seksualne małżeńskie dopasować do aktualnych planów prokreacyjnych. Czy planujemy, czy nie planujemy poczęcia dziecka. I już samo użycie rozumu i woli powoduje, że ja wchodzę na ścieżkę własnego wzrostu. I wzrasta mąż, i wzrasta żona, i wzrasta ich więź. Także współżycie może budować wzrost więzi obojga, ale może ją niszczyć, jeśli jest zwykła. I wreszcie weźmy taką sytuację już modelową. Naprawdę nauczyli się rozpoznawać. Mąż zaczął interpretować, bo jak żona liczy do trzech, to się boi, że źle policzyła. On tam do tych trzech liczy, kreskę rysuje w zeszycie, czy tam w jakimkolwiek innym nośniku, tak? Może to na komputerze robić. I mówi żonie, nie planują poczęcia dziecka, jest piąty dzień po jajeczkowaniu. Jajeczko żyje kilka godzin, kilkanaście. W zakrągnieniu się mówi jedną dobę, ale nie całą dobę. I teraz żona wie całą swoim rozumem, że poczęcie jest niemożliwe. Mąż proponuje współżycie. A ona, jeżeli on jej nie zastraszył, może powiedzieć takie zdanie, no dobrze, ale gdyby się poczęło. Ale wiesz, że się nie poczęło? Oczywiście, że wiem. Na 100%, na 200. No to co? Ale gdyby jednak się poczęło. To jest to wkodowane w kobiecie skojarzenie, współżycie, poczęcie dziecka. To jest silniejsze od niej. To gdzieś głęboko w niej siedzi. I mąż na to musi odpowiedzieć. Jeżeli powie uczciwie na to, no dobra, nie planujemy, wiemy, że się nie poczyni, ale gdyby się poczęło, to uznaję, mimo że cała moja mądrość powiedziała, że nie mamy mieć więcej dzieci, to ja uznaję, że jest ktoś ode mnie mądrzejszy. I ten ktoś widocznie uznał, że my potrzebujemy jeszcze jednego dziecka. Ja to dziecko przyjmuję. Choć po ludzku mi się wydaje, że to nie jest dobry moment. Jeżeli by się poczęło naprawdę, to nawet gdybyś ci zwariowała, jak chciała zrobić mu krzywdę, ci nigdy w życiu na to nie pozwolę, koniec, kropka, amen. I kobieta nie ma się jeszcze czego bać. I kobieta, i tylko ostrzegam, w tym momencie ona się może otworzyć na działania seksualne. Tak. Tak jak większość kobiet jest przyblokowanych. W Polsce między 2/3, 66%, a 80% kobiet okazuje mężowi niechęć, gdy on proponuje współżycie. Oczywiście ta niechęć jest niezwykle bolesna, bo są dwa takie czułe punkty dla mężczyzny żyjącego w małżeństwie. Jedno, jesteś głupi, drugie, odsuwam cię od łoża. Dwa najczulsze punkty. Wiele żon niechcąco codziennie mówi mężowi, że jest głupi, poprawiając go na każdym kroku. Nie tak, tylko tak, nie to, nie tylko tamto. Kochanie, od 40 lat nieustannie mnie poprawiasz. Od 40,5, kochanie. To dobrze ilustruje. I pewnie każdy z nas troszeczkę to na swojej skórze czuje, prawda? Poprawianie jest mówieniem, nie jesteś dostatecznie mądry, ja muszę jako mamusia tobą posterować. Nieroztropne to jest wykonanie kobiet, ale dość powszechne. A drugie, równie nieroztropne i równie powszechne jest odsuwanie mężczyzn. Mężczyzna proponuje współżycie, fajny dzień. Ona łapie się tego, ojeju, znowu. Dobra, jak musisz to szybciutko, bo serial za chwilę. Fakt jakby po twarzy dostał. Panowie, jeżeli zlikwidujemy wszystkie źródła lęku naszych żon, to zniknie to, co ją blokowało. Oczywiście im mocniej jest blokowana, tym dłużej trzeba tą sytuację odkręcać. Ale przyjdzie czas, że wrócisz do domu zmęczony jak pies, padniesz na tarczę, żeby chwilę pooddychać, a tu ci przychodzi żona i mówi, kochanie, a może dzisiaj? A ty powiesz, ojej, znowu? A to będzie zupełnie, ojej, znowu? I stopnisz to poprzednie. Zostaliśmy stworzeni pięknie, mądrze, ku pełnemu szczęściu, również w wymiarze cielesności. Tylko świat nie zarabia na tym, że jeden mężczyzna z jedną kobietą wiąże się na całe życie, są sobie wierni i jeszcze do tego kochają dzieci. Świat zarabia na tym, że działania seksualne uciekły spod kontroli rozumu i woli. I świat poddany złemu duchowi o to walczy. I wszyscy jesteśmy pod trosze tego ofiarami, ale nie możemy się temu dać. Ani my, ani nasi synowie, ani synowie naszych synów. Tylko pierwsza musi być świadomość, o co walczymy, jeżeliśmy chcieli walczyć o własną czystość, czystość naszej relacji z żoną, o czystość swoją, najpierw osobistą, potem czystość relacji. Bo jest to walka o własne szczęście. Czego ludzie w dzisiejszym świecie nie widzą, tak? Właśnie skończyłem dzisiaj, bo już po 30 listach, nie, tam może po 10, czy tam kilkunastu listach. Korespondencję z panem starszym troszeczkę ode mnie, który ciągle się domagał, żebym ja zmienił poglądy, żebym ja choć trochę nie był taki sztywny, żebym tak chociaż troszkę, no w cudzysłowie, pozwolił cudzołożyć. No nie. Bo bym zdradził człowieka, głosząc coś takiego. Czasem jednak antykoncepcję można, czasem jednak zdradzić żonę można, czasem w wyjątkowych wypadkach ksiądz też może się tak pobawić. No nie. Radykalizm dzisiaj w tym świecie zrelatywizowany jest bardzo potrzebny. Najpierw radykalizm względem siebie, wyegzekwowany i wtedy możemy pomagać innym. Czego życzę i sobie, i księdzu, i wszystkim tu obecnym, i mężom, i chłopakom, którzy się sposobią do małżeństwa, żebyśmy zamarzyli o własnej czystości i żebyśmy się porządnie za to zabrali, nie zapominając o łaskach, bo tam jest ogromny rezerwuar siły, której po wykorzystaniu. Ja nie wierzę, mówię to z doświadczenia, o wyleczenie z jakiegokolwiek nałogu bez głębokiego nawrócenia. Potwierdza to znajoma, która zajmuje się od 50 lat alkoholizmem. Nie wyleczę żadnego alkoholika bez nawrócenia. Jeżeli padniemy na kolana, a znam przypadki cudów, kilkunastoletni nałóg został zakończony jednego dnia. Ale połączony z męską wściekłością na siebie, ze zmianą myślenia, który tak sobie wszystko budował, że to jest właściwie on został do tego zmuszony i z padnięciem na kolana. Minęły 3 lata, nie było ani jednego upadku. Po kilkunastu latach brnięcia w nałóg. Prawda? Cuda się zdarzają. Oczywiście każdy, kto władował się w nałóg, musi liczyć się z tym, że tak jak wchodził, tak musi być proces zdrowienia. Ale przy pomocy łaski może to się stać dużo szybciej, niż by to psychologowie określali, że jest możliwe. Więc namawiam do korzystania z łaski, bo Pan Bóg chyba tylko czeka na to, żeby nam te łaski udzielić, a my wyprzedzamy i rezygnujemy i chcemy wszystko swoimi siłami. Jeszcze jedna taka malutka dopowiedź. My, nasze talenty męskie są ukierunkowane na materię, na świat zewnętrzny. I świat nas dzisiejszy oszukuje, że my w świecie zewnętrznym mamy szukać swojego szczęścia. Jest to oszustwo. Jednym wymiarem szczęścia jest to osobisty wzrost, to już mówiliśmy, pełna wolność, ale drugim wymiarem szczęścia są relacje. Relacje z Bogiem i z ludźmi. Ci z nas, którzy weszli w małżeństwo, relacje z ludźmi muszą poukładać w tej hierarchii. Na pierwszym miejscu żona, na drugim dzieci, na trzecim rodzice i teściowie, a potem inni ludzie. Pilnować, żeby ta hierarchia nie była zaburzona. Nie może być mamusia ważniejsza od żony, nie mogą być dzieci ważniejsze od męża, nie mogą być koledzy ważniejsze od żony i dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I my mężczyźni trochę w to nie wierzymy. My wierzymy, że się zrealizujemy działając w świecie zewnętrznym. Talent dany nam do walki ze światem zewnętrznym, do okiełznania materii jest po to, byśmy mogli budować dom, obronić go przed najeźdźcą i dostarczyć pożywienie. Ale szczęśliwi mamy być w domu. I panowie, dopóki nie uwierzymy, że ważniejsze, wiem, że jest to straszne zdanie, które za chwilę wypowiem, ale upieram się i powtarzam mężczyznom, ważniejsze od budowy domu dla rodziny jest ważniejsza jest budowa relacji. Najpierw z żoną, a potem z dziećmi. Nie z łaski dla żony, nie z łaski dla dzieci, dla nas samych. Abyśmy mogli zbudować piękną relację z żoną, to musimy, jeżeli mamy dać siebie w miłości, to musimy siebie w pełni posiadać. I walka o to pełne posiadanie siebie każdego z nas obowiązuje, bo nie ma innej drogi do szczęścia. Także życzę powodzenia w tych walkach. Przepraszam, że przedłużyłem, ale przedłużyłem dokładnie o tyle, ile później zacząłem. Dziękuję.